bardzo serdecznie Państwa witamy. Jak co wtorek zapraszamy na audycję sportową. Dzisiaj przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Mamy sporo tych tematów i sporo sukcesów w ostatnim tygodniu naszych sportowców. Oczywiście będzie jeszcze o skokach, o tych mistrzostwach, które z takim sukcesem dla nas zakończyły się. Mam nadzieję, że zmieścimy też gdzieś między tymi tematami piłkę nożną, Ligę Mistrzów, czyli te rewanże, które już dzisiaj się rozpoczynają, a których nie możemy się doczekać, ale jeszcze przecież grali nasi ręczni w Lidze Mistrzów, a zaczniemy od halowych mistrzostw Europy w Belgradzie. Musimy zacząć od tych halowych mistrzostw Europy, bo Polacy osiągnęli niespotykany sukces, zdobyli aż 12 medali, w tym 7 złotych. Zawsze kolekcjonowaliśmy te brązowe medale, a teraz nasi wzięli się za złote. Oczywiście wygrali klasyfikację medalową przed Brytyjczykami i Niemcami. Ostatni raz tyle medali w takich mistrzostwach nasi zdobyli w 1973 roku. A co ciekawe, dużo spośród tych lekkoatletów, którzy w tamtym roku tak dobrze spisali się w mistrzostwach Europy, w tych mistrzostwach nie wystąpiło. Ale po kolei, może zacznijmy właśnie od tych brązowych medali. Ich mieliśmy 4. No i tutaj Paweł Wojciechowski, skok o tyczce, Ewa Swoboda bieg na 60 metrów, Justyna Święty bieg na 400 metrów i Sofia Enai bieg na 1500 metrów. I można powiedzieć, że ciężko powiedzieć, żeby to były jakieś niespodzianki, bo po cichu liczyliśmy, że każdy z tych zawodników jakiś medal zdobędzie, a oni zdobyli brąz i każdy z nich po świetnej walce.
Mnie osobiście najbardziej cieszy brąz Pawła Wojciechowskiego, który też swoje problemy zdrowotne miał przez ostatnie lata. No i w końcu wrócił do tego wysokiego skakania swoją naprawdę odważną próbą w konkursie skoku o tyczce, zapewnił sobie brązowy medal. Również bardzo cieszy fakt, że już medale zdobywają młode zawodniczki. Sofia Enaui, urodzona w latach 90. No i przede wszystkim Ewa Swoboda, rocznik 1997. A więc wydaje się, że jeszcze wszystko, co najlepsze, jest przed tymi zawodniczkami.
Srebrny medal, tutaj tylko jeden, ale również bardzo cenny. Rafał Omelko, bieg na 400 metrów. No i te złote medale, tu przede wszystkim faworyt Adam Krzot, bieg na 800 metrów, tu nie było żadnych wątpliwości, że ten złoty będzie, no i był. Też spodziewaliśmy się, że o złoty medal powalczy Piotr Lisek w skoku o tyczce, on ten medal wywalczył, ale tych dwóch zawodników akurat w tym sezonie spisuje się znakomicie.
Tak, Piotr Lisek, przypomnijmy, osiągnął pułap 6 metrów, więc wydaje się, że tutaj o niespodziance w przypadku tego zawodnika, jeśli chodzi o kolor medalu, mowy być nie może, tym bardziej, że on sam deklarował, że jedzie na Mistrzostwa Europy po to, żeby je wygrać.
Jeżeli chodzi o Sylwestra Bednarka, on wywalczył również złoto w skoku z wyż, bo bardzo emocjonującym konkursie. On w tym sezonie skacze bardzo równo i bardzo wysoko, ale tutaj jest powrót do tej najwyższej formy, bo kilka lat temu na Mistrzostwach Świata ten zawodnik stanął na podium, ale później miał duże problemy z kontuzjami, ale w końcu je pokonał i teraz znowu wraca do tych najlepszych. Jak dla mnie, to mieliśmy tu dwie niespodzianki, bardzo miłe niespodzianki. Przede wszystkim złoto Marcina Lewandowskiego w biegu na 1500 metrów. Dlaczego niespodzianka? No bo ten zawodnik dopiero od tego sezonu zaczyna biegać na 1500 metrów. Wcześniej rywalizował razem z Adamem Krzczotem na 800 metrów.
Tak, i może się okazać, że ta decyzja o przejściu na ten dłuższy dystans na dłuższym takim etapie może być korzystna dla Lewandowskiego, no bo Lewandowski na 800 metrów takich sukcesów jak Krzczot jednak nie osiągał, chociaż wydawał się być zawodnikiem równie utalentowanym jak Krzczot. No zobaczymy, może na 1500 metrów się powiedzie. Na razie jest pierwszy sukces i wydaje się, że taki sukces, czyli złoty medal, zmotywuje tego zawodnika do jeszcze cięższej pracy.
Nie wiem, czy złoto Konrada Bukowieckiego w pchnięciu kulą to jest niespodzianka, ale na pewno niespodzianką jest ten wynik, czyli prawie 22 metry. On pobił rekord Polski, a jeszcze jest przecież juniorem, nastolatkiem.
Tak, de facto jest nastolatkiem, bo dopiero w tym roku skończy 20 lat, chociaż jeżeli ktoś by go zobaczył w telewizji, no to z pewnością 20 lat by mu nie dał, ale no, mamy godnego następcę Tomasza Majewskiego, więc z zaciekawieniem będziemy obserwować postępy tego zawodnika.
No i bardzo miłe niespodzianki, ale tu też liczyliśmy oczywiście na medale. To nasze sztafety, zarówno pań i panów, 4x400 metrów. Obydwie sztafety bardzo pewnie, to trzeba powiedzieć, wywalczyły złote medale.
Tak, no jeżeli chodzi o sztafetę męską, no to można powiedzieć, że mam już swoją tradycję tej sztafety 4x400 metrów. Pamiętamy tą znakomitą sztafetę na przełomie wieków z Robertem Maćkowiakiem, który tam właśnie, można powiedzieć, rządził właśnie w tej sztafecie. No i teraz jestem ciekaw, jak zaprezentują się nasi reprezentanci na tle zawodników z innych kontynentów, no bo jednak Amerykanie to jest rzeczywiście, czy tam Jamańczycy na 400 metrów. No to są naprawdę bardzo mocne ekipy.
Co do naszych lekkoatletów, no to świetnie, świetnie zakończyli ten sezon halowy, ale no takich wyników nawet w tym sezonie halowym jeszcze nie osiągali. To tylko zwiastuje, że czeka nas bardzo dobry sezon już na tym otwartym stadionie. Z niecierpliwością oczywiście na niego czekamy, no i liczymy na kolejne sukcesy i tego też naszym lekkoatletom życzymy. Teraz jeszcze szybko przejdziemy do piłkarzy ręcznych, którzy rywalizowali w Lidze Mistrzów. Tu niestety mamy dwa wyniki
niekorzystne,
delikatnie mówiąc, niekorzystne. Vive Tauron Kielce sprawiło ogromną niespodziankę, przegrywając mecz, który no, mieli obowiązek ci piłkarze wygrać.
Tak, przegrali z outsiderem swojej grupy, zespołem IFK Kristianstad, a więc drużyną ze Szwecji, która przed tym meczem miała tylko 6 punktów, ale mimo wszystko zachowywała jakieś tam szanse na awans do 1/8. Warunek był jeden, wydawało się mało realny pokonać Vive Kielce. Na nieszczęście dla zespołu mistrzów Polski tak się stało. No Vive miało naprawdę dobry początek meczu, ale im dalej trwało to spotkanie, tym ta gra Kielczan się posypała. No i w efekcie bardzo sobie mistrzowie Polski skomplikowali sytuację, bo przed ostatnią serią spotkań zajmują trzecie miejsce w grupie i wydaje się, że na tym trzecim miejscu najprawdopodobniej zostaną.
A gdyby wygrali to spotkanie, to pewnie byliby na miejscu pierwszym, bo ich dwaj najgroźniejsi przeciwnicy też sensacyjnie przegrali swoje spotkania. No szkoda, bo naprawdę można było być w dużo lepszej sytuacji. Co do drugiego naszego zespołu, Wisły Płock, no Wisła Płock grała z taką potęgą jak PSŻ i trzeba powiedzieć, że postawiła się temu rywalowi, bo przegrała 25-29. No po cichu liczyliśmy na niespodziankę, ale jednak do niej troszeczkę zabrakło.
No i to sytuacja była podobna w przypadku Wisły, tak jak miało to miejsce w meczu Vive Kielce. Też dobry początek Wisły, naprawdę. Płoczanie zaskoczyli utytułowanych rywali, no ale też tak jak było to w meczu zespołu z Kielc, te indywidualności, przede wszystkim w zespole PSŻ z niesamowitym Thierrym Omeyerem w bramce, który no widać, on jest jak wino, im starszy, tym lepszy. Po raz kolejny poprowadził swoich kolegów do zwycięstwa. No i sytuacja jest taka, że Wisła przed ostatnią kolejką ma co prawda 2 punkty przewagi nad Bieringbo Silkeborg, ale niestety Bieringbo gra z zespołem Schaffhausen, który zajmuje ostatnie miejsce. No i jeżeli Duńczycy wygrają swoje spotkanie, a Wisła Płock nie urwie punktów na wyjeździe Barcelonie, to niestety nawciarze pożegnają się z Ligą Mistrzów po fazie grupowej.
No to nie byłaby dobra wiadomość, bo mielibyśmy tylko w dalszej fazie jednego przedstawiciela, a w ostatnich latach mieliśmy i Wisłę, i Vivę. No zobaczymy, jak to się stanie już w najbliższym czasie. Teraz zapraszamy na krótką przerwę i wracamy ze skokami narciarskimi.
Time with you, making all things new. Your light is breaking through the dark. This love is sweeter than wine, bringing joy, bringing life. Your hope is rising like the dawn. Oh.
with you, making all things new. Your light is breaking through the dark. This love, it is sweeter than wine, bringing joy and bringing light. Your hope is rising like the dawn. Oh. And this is what you do, this is what you do. You make me come alive. This is what you do, this is what you do. You make me come alive. This is what you do, this is what you do. You make me come alive. This is what you do, this is what you do. You make me come alive. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. You make. First time, finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time.
Wracamy jeszcze do tak udanych dla nas mistrzostw świata w Lahti, bo przecież nie mówiliśmy o tym drugim konkursie indywidualnym i o konkursie drużynowym. Wracając do konkursu indywidualnego, no tu znowu wygrał Kraft przed Wellingerem, ale wielką niespodziankę sprawił Piotr Żyła, który fatalnie spisał się na średnim obiekcie. Później w tych skokach treningowych też spisywał się tak sobie. Dopiero przed samym konkursem miał rozmowę z trenerem, zmienił buty, okazało się, że to było kluczowe. No i w tym konkursie, jeżeli patrzeć na odległości, to skakał zdecydowanie najlepiej. Kraft i Wellinger wygrali notami i też warunkami, chociaż akurat warunki mieli wszyscy podobne, ale i tak bardzo dobre trzecie miejsce dla Piotrka Żyły.
Oczywiście gratulujemy Piotrkowi tego sukcesu, ale mimo wszystko wydaje się, że niesmak trochę po tym konkursie pozostał, szczególnie jeśli chodzi o noty sędziowskie. No bo to, co tam się działo w niektórych skokach, no jest co najmniej zastanawiające, tak to zostawmy. Oczywiście znakomita dyspozycja tego dnia Piotra Żyły. Troszeczkę więcej z pewnością spodziewaliśmy się po Kamilu Stochu, który miał naprawdę szansę na to, żeby zdobyć medal na tej dużej skoczni. Niestety wydaje się, że w tym drugim skoku troszeczkę chyba ta presja naszego mistrza zjadła i ostatecznie Kamil Stoch finiszował za Maciejem Kotem, który zajął 6. miejsce. No i warte podkreślenia również udany występ Dawida Kubackiego, który zakończył ten konkurs na 8. pozycji.
Co do Dawida Kubackiego, to on rzeczywiście trafił z tą najlepszą formą na te mistrzostwa, bo przecież w tym konkursie na średniej skoczni też zajął znakomite miejsce w pierwszej dziesiątce. No Maciej Kot i Kamil Stoch, nie wiem, może rzeczywiście troszkę minimalne błędy popełniali, a tutaj te odległości były tak minimalne, że te błędy zadecydowały o tym, że nie zajęli ostatecznie miejsce na podium. Odległości zaległości, no i noty sędziowskie, ale to już zostawmy. Aż czterech naszych, czyli cała ta najlepsza drużyna, było w pierwszej dziesiątce. No i po tym konkursie, jakbyśmy tak policzyli drużynowo, to mielibyśmy pierwsze miejsce. No i jak przejdziemy do tego konkursu sobotniego, drużynowego, to tam tylko nasi potwierdzili swoją dominację. Kiedy popatrzymy na pierwszą serię tych zawodów, kiedy te warunki były dla wszystkich równe, to nasi po prostu odskoczyli pozostałym ekipom, mieli ponad 20 punktów przewagi, skakali we wszystkich seriach praktycznie najdalej ze wszystkich. W drugiej serii mieliśmy trochę niepokoju, bo warunki się popsuły, sędziowie też oczywiście różnie puszczali, Norweg Forfang pobił rekord skoczni, skacząc 138 metrów, ale miał taki wiatr, że musiał to zrobić. Później Dawid Kubacki w decydującym momencie był dwa razy zdejmowany z belki, później jeszcze obniżono mu belkę i to o kilka poziomów, ale wytrzymał tą presję i to chyba był decydujący moment tego konkursu. Naszym te zmienne warunki nie przeszkodziły. No i zdobyli złoty medal i znowu mieli ogromną przewagę nad drugimi Norwegami, ponad 20 punktów.
Ten konkurs, szczególnie w drugiej serii, naprawdę mocno loteryjny, bo jeżeli chodzi o rywalizację na miejscach 2, 3 i 4, bo wydawało się, że Niemcy po skoku Markusa Eisenbichlera będą nawet w stanie rywalizować z Polakami nawet o złoto, ale później przyszła zepsuta próba bodajże Stefana Laje, który zepsuł drugi skok. No i Niemcy, myślę, że to jest niespodzianka mimo wszystko. Niemcy
wypadli, bo tak, byli jednymi z faworytami.
Niemcy wypadli poza podium, zakończyli rywalizację na czwartym miejscu. Również u Norwegów zdarzyły się słabsze próby. Szczególnie ta uwaga dotyczy Andersa van Emmela, który w pierwszym skoku naprawdę dobrze skoczył 131 metrów, a w drugiej próbie tylko 112,5 i to było decydujące. Również Austriacy takie nierówne niektóre próby. Michael Heibeck 118,5 w drugiej serii i Gregor Schlierenzauer 113,5, ale mieli Krafta, który w ostatniej serii zagwarantował im brązowe medale.
Co ciekawe, jak niektórzy policzyli indywidualnie ten konkurs, to znowu wygrałby Kraft, ale drugi by był Kamil Stoch, czyli to potwierdza, że no, Kamil dalej jest w tej mistrzowskiej formie. Na czwartym miejscu Niemcy, na piątym Słowenia i na szóstym gospodarze, czyli Finlandia, siódma Japonia i ex aequo z Czechami. Na pewno największy sukces naszych skoczków narciarskich, jeżeli chodzi o drużynę. A jeżeli chodzi o to, co będzie się jeszcze działo, no to już w sobotę, 11 marca, rozpoczyna się tak zwany turniej nordycki, czyli turniej, cztery konkursy w Norwegii. W Oslo najpierw będziemy mieć drużynówkę 11, później 12 od razu konkurs indywidualny i potem jeszcze dwa konkursy indywidualne w Lillehammer i w Trondheim, a potem już przechodzimy do lotów narciarskich. Również dwa konkursy w Norwegii, jeden drużynowy, drugi indywidualny i na zakończenie oczywiście tradycyjnie planica, czyli dwa razy loty indywidualne i jedne drużynowe. No cóż, te różnice w tej indywidualnej klasyfikacji są bardzo małe, także tu wszystko może się jeszcze zmienić. Kamil Stoch broni tego pierwszego miejsca, no ale Austriak Stefan Kraft bardzo naciska.
Tak, naciska, tym bardziej, jeżeli spojrzymy na jego ostatnie wyniki konkursowe w Pucharze Świata, no to praktycznie z podium on nie schodzi. Przewaga Kamila Stocha, przypominamy, wynosi na chwilę obecną 60 punktów. No i oczywiście trzymamy kciuki, żeby nasz zawodnik po raz drugi w karierze wywalczył kryształową kulę.
Oczywiście liczymy też na pozostałych Polaków, bo wszyscy są w dobrej formie. Na podium może jeszcze stanie Maciek Kot, Piotrek Żyła, który jest w tak dobrej formie, albo Dawid Kubacki, któremu już niedużo brakuje do tego podium, ale też prowadzimy w Pucharze Narodów, a tam, jeżeli chodzi o drużynówki, mamy jeszcze aż trzy konkursy i tak, powiedzmy sobie szczerze, wystarczy, żeby nasi utrzymywali się na podium, wtedy zapewnią sobie pierwszy raz w historii wygraną w Pucharze Narodów.
Tak, i myślę, że to jest jak najbardziej realne, chociaż oczywiście konkursy w Norwegii, wiadomo, że gospodarzom, jak to mówią, pomagają ściany, ale miejmy nadzieję, że nasi zawodnicy pokażą, że to Mistrzostwo Świata nie było dziełem przypadku.
To tyle, jeżeli chodzi o sporty zimowe. Zapraszamy na krótką przerwę i wracamy z Ligą Mistrzów, piłkarską Ligą Mistrzów.
the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you.
Dzisiaj powraca Liga Mistrzów i już mamy od razu mecze rewanżowe. Zacznijmy od tego, który zapowiada się ze względów na wynik z pierwszego meczu dużo ciekawiej. Napoli u siebie podejmie Real Madryt. W Madrycie było 3-1 dla gospodarzy. No tutaj oczywiście Real pozostaje faworytem, bo ma zaliczkę aż 2 bramek, ale zespół z Neapolu bardzo dobrze spisuje się na swoim terenie i na pewno będzie chciał postawić się obrońcom tytułu. Czekamy na występ Zielińskiego, bo jest bardzo możliwe, że zagra od pierwszej minuty, tym bardziej, że w kolejce ligowej był oszczędzany. No i też liczymy na to, że Milik, Arkadiusz Milik zagra dłużej niż w tym pierwszym spotkaniu.
Przypomnijmy, że Napoli w ostatnim meczu ligowym bardzo cenne zwycięstwo odniosło, pokonując Romę na wyjeździe 2-1, więc pokazało, że ta dyspozycja nie uleciała przez ostatnie 2 tygodnie.
Chociaż była wpadka jedna.
Tak, była z Bolonią, no ale no cóż, oczywiście zdarza się to każdemu. Teraz przed Napoli naprawdę ważne spotkanie. Liczymy na to, że z dobrej strony zaprezentuje się Piotr Zieliński. Napoli nie ma wyjścia. Musi strzelić 2 gole, nie tracąc żadnego. No i zobaczymy, jak to będzie będzie wyglądało dalej. Jeżeli z pewnością sytuacja nie będzie się układała korzystnie, to na boisku również zobaczymy Arkadiusza Milika, który wydaje się, że z biegiem czasu powinien w zespole z Neapolu grać coraz więcej.
Co do Realu, Real ma problem ostatnio, bo gra bardzo nierówno. W lidze traci punkty, albo prawie traci punkty, chociaż w ostatnim spotkaniu wysoko pokonali drużynę Eibar, aż 4-1, a w tym spotkaniu nawet nie zagrał Ronaldo, pewnie też już wypoczywał przed tym spotkaniem. Real zdobywa dużo bramek i Napoli też zdobywa dużo bramek, a oba zespoły tych bramek trochę tracą, także szykuje się bardzo ciekawe i ofensywne spotkanie, a to kibice oczywiście lubią. W drugim meczu złośliwi mówią, że czeka nas sparing, a to dlatego, że Bayern Monachium u siebie pokonał Arsenal Londyn 5-1, między innymi dzięki Lewandowskiemu, który zdobył bramkę na 2-1 i zaliczył piękną asystę na 3-1. Ale Arsenal oczywiście to jest bardzo klasowa drużyna, która będzie walczyć przynajmniej o honor, o to, żeby to spotkanie wygrać. Dlatego też myślę, że jednak nie będzie aż tak sparingowo.
Na pewno nie, bo Arsenal musi rzeczywiście zrehabilitować się przed własną publicznością, bo ta porażka była naprawdę dotkliwa, nie była jakaś tam przypadkowa, no bo rzeczywiście w drugiej połowie Bawarczycy, można powiedzieć, zmiażdżyli swoich przeciwników, ale Bayern nie będzie stosował taryfy ulgowej. Trener Ancelotti desygnuje od pierwszej minuty Roberta Lewandowskiego, co oznacza jedno, że znowu możemy oczekiwać popisów strzeleckich w tym meczu w Londynie.
Po tym spotkaniu z Arsenalem Bayern tak jakby odzyskał ten swój blask i w lidze już tak bardzo się nie męczy, również w pucharze Niemiec. Wygrał tam wszystkie spotkania, jedno nawet 8-0. Lewandowski jest w rewelacyjnej formie, zdobywa dużo bramek, chociaż w ostatniej kolejce akurat on tych bramek nie zdobył. Może szykował się właśnie na Arsenal. Co do Arsenalu w lidze, no gra w kratkę, raczej przegrywając.
Tak, i krąży między tym swoim znienawidzonym 4. a 5. miejscem, no ale w tym sezonie czołówka jest naprawdę bardzo wyrównana, więc kanonierzy, jeśli myślą o obecności w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, no niestety, ale muszą regularnie punktować.
Dzisiaj takie dwa spotkania, ale również jutro czekają nas bardzo interesujące spotkania. No przede wszystkim Barcelona PSG. W pierwszym było aż 4-0 dla Paryżan, ale przez te parę tygodni dużo się w Barcelonie działo. Barcelona w lidze nie przegrała, a można powiedzieć, że nawet niektórych przeciwników miażdżyła, ale czy to wystarczy, żeby coś ugrać przeciw Francuzom? Może na zwycięstwo tak, ale jak PSG znowu zagra tak jak w pierwszym spotkaniu, to nikt nie będzie miał z nimi szans.
No właśnie tak się zastanawiam, bo PSG po tym meczu z Barceloną w lidze prezentowało się, że tak powiem, przeciętnie. Zwycięstwa takie bardzo minimalne, ale no rzeczywiście w pierwszym meczu z Barceloną Paryżanie pokazali naprawdę świetny futbol. No a kibice w Barcelonie z pewnością po tych zwycięstwach po 5-6-0 znowu uwierzyli w to, że ich zawodnicy są w stanie no, wrócić do gry tak naprawdę. Chociaż będzie o to bardzo trudno, bo jeśli PSG strzeli bramkę na wyjeździe, to Barcelona będzie musiała strzelić ich aż 6.
A w drugim, tym jutrzejszym spotkaniu Dortmund u siebie zagra z Benficą. W pierwszym spotkaniu niespodzianka, bo to Benfica wygrała 1-0, ale to jest jak najbardziej wynik do odrobienia. Tym bardziej, że Dortmund wiele bramek u siebie potrafi strzelać.
Jeżeli tylko Aubameyang zacznie trafiać do bramki, to myślę, że Borussia nie będzie miała problemu z awansem. Tym bardziej, że Gabończyk w ostatniej kolejce ligowej po raz kolejny strzelił 2 gole, no i jest liderem klasyfikacji strzelców.
O tym przekonamy się już niedługo i za tydzień Państwa poinformujemy. Dzisiaj już dziękujemy za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.